Palabra de Dios. Myślę, że zatrzymamy się teraz nad drugą ważną prawdą, jaką jest pokora Boga w sakramencie pokuty. Oto tak się składa, że w czasie tych naszych rekolekcji, spotkań rekolekcyjnych, zatrzymujemy się nad bardzo ważnymi rzeczami, wokół których skoncentrowane jest nasze życie religijne, nasza wiara. Bowiem od tego, jak umiemy przychodzić do Boga, adorować Go, czerpać łaski, Eucharystii, zależy moc naszego życia. Ale i ten drugi sakrament, który dzisiaj omówimy, to jest też coś bardzo istotnego, ponieważ trzeba umieć rozwiązywać swoje problemy. A jednym z takich ważnych problemów naszego życia to jest grzech. Bóg chce nam pomóc w tych naszych słabościach, upadkach, ale potrzeba właściwej postawy. I teraz, aby zrozumieć pokorę Boga w sakramencie pokuty, to wpierw trzeba zastanowić się, czym jest pokuta. Bo to jest istota, pokuta. Właśnie po co ona została ustanowiona? Po to, aby oczyszczać ludzi z grzechów, aby podnosić ludzi z ich słabości, aby dodawać mocy w ich niemocy. Bo niemoc to jest grzechem. Pan Bóg chce przezwyciężyć swoją łaską naszą niemoc. Bowiem czym jest grzech? Grzech to jest pycha. Człowiek pyszny grzeszy. A więc bardziej liczę na siebie, aniżeli na Boga. Bardziej słucham siebie jak Boga. I teraz zauważcie, co się dzieje po pierwszym grzechu. Pan Bóg usuwa ludzi z raju, dlatego że okazali mu nieposłuszeństwo. Dlaczego ludzie popełniają grzechy? Kiedy ma miejsce grzech? Wtedy, gdy człowiek wie, co ma robić, a nie robi. O, wtedy jest grzech. Bo żeby był grzech, to człowiek musi mieć świadomość, czyli że wiedzieć, że tego nie wolno. I drugi musi chcieć nie kierować się tą wiedzą, którą ma. A to wtedy jest grzech. Powiem, zauważcie, nie zawsze czyn zły jest grzechem. Jedzie kierowca samochodem i ktoś wyskakuje mu gdzieś tam z boku, tak jak ostatnio słyszymy, że w jednym z miast jedzie autobus i trzech chuliganów wpychają młodego chłopaka pod autobus i on ginie. I na pozór śmierć jest strasznym grzechem. I ten, który zabija człowieka, grzeszy, ale w tym wypadku grzech nie popełnił kierowca, bo on nie chciał zabić tego człowieka. Grzech popełnili ci, którzy go wepchnęli pod ten autobus. To jest od kilku dni w środkach masowego przekazu mówił, bo dzisiaj już złapali tego trzeciego, który młodego chłopca wrzucili pod autobus jadący. A więc zauważcie, że nie zawsze czyn zły jest grzechem, bo żeby był grzech, musi być wiedza i musi być pragnienie, że ja tego chcę. A więc skąd się rodzi to, że ja czegoś nie chcę? I Pismo Święte nam mówi jasno, że to rodzi się z pokus szatana. Szatan wpierw nas kusi, podaje inne propozycje. A więc zauważmy, że z jednej strony u początku dziejów świata Bóg mówi, że jest Słowo Boże, ale z drugiej strony też Bóg mówi, że jest ktoś, kto będzie dawał ci inne propozycje i ty wybierasz. Właśnie czyn zły Adama i Ewy to nie był ich pomysłem na zerwanie zakazanego drzewa owocu. To było konsekwencją posłuchania szatana. I tej wiedzy się trzeba Boga trzymać, bo to jest taka wiedza bardzo ważna. Bowiem jeżeli to do nas nie dotrze, że my jesteśmy ludźmi stworzonymi, na które oddziaływują dwie siły, Bóg i ten, który jest przeciwny, diabeł, to ciągle będziemy i siebie potępiać, że sobie coś nie dajemy rady, że to przypisywać sobie, czy przypisywać innym ludziom. Właśnie uwierzcie w to, że za dobrym stoi w naszym życiu Pan Bóg i trzeba Mu podziękować i chwalić, a za złym stoi szatan. I teraz co się dzieje? Pan Bóg sprawia, że ludzie tracą z powodu grzechu bliskość Boga. Już nie ma tej wrażliwości na Boga. Nie ma tej zdolności rozmowy z Panem Bogiem. A więc coś się zaczyna ludzi dziać. Lęk, strach, bojaźń. To wszystko ogarnia serce. Nie ma pokoju, nie ma bezpieczeństwa. Ale Pan Bóg jednocześnie, nim usuwa ludzi z raju, mówi im, że przyjdzie ktoś, kto ten grzech naprawi, kto pomoże przezwyciężyć grzech. A więc Pan Bóg daje nadzieję. Pan Bóg okazuje się pełen miłości, bo popatrzcie, ktoś, kto mnie tak zranił, ktoś, kto mną podeptał moim słowem, kto mną pogardził, a ja się odnoszę do niego ze słowem miłości, daję mu nadzieję. To jest pokora. Z wrogami nie chcemy rozmawiać. Tych, którzy nas obrażają, nie chcemy widzieć. A Pan Bóg przez pokorę pokazuje, że został obrażony, został pogardzony, został jakby odepchnięty, ale on ludźmi nie gardzi. Tylko pokazuje, że taka postawa ludzi prowadzi donikąd. I przecież Bóg mógł się inaczej zachować. Bo zobaczcie, człowiek związał się z przeciwnikiem Boga, z szatanem, a Bóg okazuje mu zrozumienie. Ma jeszcze do niego słowo. I tylko dzięki temu, że Bóg jest pokorny, człowiek zostaje ocalony. Później trzeba popatrzeć przez taką historię ludzkości, że Bóg jedno mówi, że sobie sam człowiek w życiu nie poradzi. I cała ta historia ludzkości, o czym czytamy w Starym Testamencie, to jest jakby podążanie ku temu ważnemu wydarzeniu, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa, przyjście Mesjasza. A więc wszystkie wydarzenia Starego Testamentu świadczą o jednym, że Bóg chce być życzliwy i dobry dla ludzi. I teraz zauważcie, przychodzi Jezus, to będziemy przeżywać już za kilka dni tą pamiątkę Jego narodzenia. I zobaczcie, na co Jezus natrafia, bo to jest bardzo istotne. Tu rozumiemy pokorę Boga. Pokorę Boga. Bowiem ludzie się jakby nie zmienili. Grzesznicy nie pozwalają, by się dziecko narodziło w domu. A więc popatrzcie, pogarda ludźmi, którzy są w potrzebie. Tu już nie chodzi o pogardę Jezusem, Mesjaszem, bo pewnie gdyby wszyscy wiedzieli, że to ten Mesjasz przychodzi na świat, to by każdy by otworzył swój dom. Bóg, patrzcie, skrywa się w biednych ludziach. Ich wybiera sobie za matkę Maryję i opiekuna Józefa. Ale przez tę krzywdę zrobiona tym ludziom jest równocześnie krzywdą zrobioną Jezusowi. Krzywdą zrobioną temu dziecku, które ma się narodzić. I Jezus się tym nie obraża. Zauważcie, Jezus się tym nie obraża. Co więcej, kiedy Herod chce go zabić, to Jezus ucieka. Patrzcie, Jezus nie chce konfrontacji z Herodem. To jest pokora Boga, który nie... Przecież Bóg mógłby zniszczyć Heroda. A jednak ucieka przed Herodem. Czeka, aż on umrze w Egipcie. Dopiero wtedy wraca do rodzinnego kraju. Dlatego zauważcie te imiona pokory Boga, bo to trzeba wszystko odkryć w tym, co się dzieje, jak Jezus przychodzi na świat. Bóg pokorny ustępuje, okazuje zrozumienie, przyjmuje pogardę, ale jednocześnie, zauważcie, nigdy nie odwraca się od ludzi. Cały czas to pokora sprawia, możemy powiedzieć, że miłość, ale nie ma miłości bez pokory, sprawia, że jest ku ludziom. Jest konsekwentny w realizacji niesienia pomocy ludziom. I teraz zauważmy tą pokorę Jezusa. W czym się ta pokora przejawia? Że po pierwsze Pan Jezus nie rozróżnia ludzi na lepszych i gorszych. Mówi, deszcz spada na dobrych i na złych, słońce świeci na grzeszników i na świętych. O, to jest ta dobroć Boga, pokora Boga. Bóg nie rozróżnia, nie idzie ku tym, którzy są, żyją dobrze, zachowują przykazania. Po drugie, Bóg wszystkim głosi Słowo Boże. Nie mówi tak, że teraz będą mnie słuchać tylko ci, którzy są dobrzy, ale wszystkim ofiaruje Słowo. Kiedy Mu przynoszą ludzi do uzdrowienia, nie wybiera tylko niektórych. Tylko, jak czytamy w wielu miejscach, wszystkich uzdrowił. To jest też pokora Boga. Nie stroni od ludzi zagubionych. Idzie do tych, którym inni gardzą, także zdobywa sobie miano przyjaciel grzeszników. I teraz co Pan Jezus nam przez to wszystko pokazuje? Pokazuje nam pewien związek, na którym trzeba się mocno zastanowić. Pierwszy jest związek, jaki nam Chrystus pokazuje. To jest grzechu i naszych chorób. Wyraźnie mamy to pokazane, że są choroby w naszym życiu, które są konsekwencją naszych grzechów. Drugie, co Jezus pokazuje, konsekwencja grzechu i nieszczęść ludzkich. Że dlatego ktoś jest nieszczęśliwy, niespokojny, dlatego też jak się zastanawiamy nad pewnymi depresjami, nad niektórymi lękami, to jest wszystko konsekwencją nieraz naszych grzechów. Chrystus nam po tym pokazuje, jesteś nieszczęśliwy, grzeszysz. Chrystus nam pokazuje konsekwencją grzechu i zniewolenia, że jak ktoś dużo grzeszy, to zostaje tak zniewolony przez grzech, że nie potrafi nie grzeszyć. Przykładem jest Maria Magdalena, która wiedziała, że popełniając cudzołóstwo będzie ukamienowana, a jednocześnie potrafiła odmówić sobie tego grzechu. I Chrystus nam pokazuje konsekwencja grzechu i zła, które panuje. Wielu ludzi cierpi dlatego, że ktoś grzeszy. I teraz zauważcie, ten Pan Jezus podejmuje się dzieło odkupienia. I tu jest teraz ta wielka pokora Boga. Tak jak na rannym Słowie Bożym, kiedy mówiłem o Eucharystii, zatrzymywałem się nad pokorą Boga w czasie narodzenia, wcielenia, narodzenia. Tak tutaj trzeba popatrzeć nad pokorą Boga w odkupieniu. Bowiem Bóg pozbawia się wszystkiego. Zobaczcie, to jest dla mnie zawsze fenomenem Boga. Nie przekonuje nas do siebie przez to, że zwalcza wrogów, że pokazuje się zwycięski, że ma rację. Nie. Bóg poddaje się ludziom, bierze krzyż, upada pod tym krzyżem. Daje się zranić, daje się przybić do krzyża. Zobaczcie, my jak gdzieś ktoś nas niesprawiedliwie osądzi, Walczymy o dobre imię. Ktoś, kto nam powie coś, co nas zrani, od razu atakujemy. Chrystus pokazuje nam, co to jest pokora. W pokorze nas swoje zbawia. Wszystko oddane. Przecież go w tym momencie, zobaczcie, idąc za tym krzyżem, czy można było uwierzyć, że w tym zbrudzonym, skrwawionym, spoconym, spodeptanym człowieku to jest Bóg? Zobaczcie, kim jest Bóg. Właśnie pokora sprawia, że człowiek oddaje wszystko, przyjmuje nawet to, co jest niesłuszne, to, co mu się nie należy. Ale pokora sprawia, że człowiek nie schodzi z drogi miłości. I to jest właśnie, pokazujemy, że Pan Jezus nam pokazuje, co to jest ta pokora. Odkupienie w tych okolicznościach, które się dokonało, bo to trzeba wejść, tam jest ta pokora. Zdeptał się jak robak. Za nic go mieli. I to jest ten Bóg, który, zobaczcie, że wolał być uznany za nic. Jakby chciał pokazać nam wszystkim, co my dzisiaj możemy zrobić z Panem Bogiem. To jest coś bardzo niesamowitego, dlatego że Bóg jest pokorny. Ludzie tego często nie rozumią. I grzeszą, bo Pan Bóg milczy. Tak jak wtedy. Pan Jezus nie brał siebie w obronę. A co więcej, dopuścił nawet słabego człowieka, żeby mu pomógł, niósł krzyż. Bóg, który stwarzał świat, dopuszcza człowieka, by mu pomagał. Płaczące kobiecie, która otarła jego twarz, odwdzięcza się chustą jego, swojego oblicza. Płaczące niewiasty pociesza i poucza. O, to jest... A łotrowi, który się zwraca do niego i mówi, spojrzyj na mnie, dziś będzie ze mną w raju. O, tak potrafi się zachowywać pokorny Bóg, który cierpi, ale o nas myśli, nie o sobie. Właśnie pokora sprawia, że ja chcę zawsze dobra drugiego, a nie swego. Na drugim mi zależy, ani na siebie. Chrystus przyszedł nas zbawić. I teraz popatrzcie. To jest właśnie pokora Boga. To jest pokora. Kiedy zmartwychwstaje, nie idzie do swoich przeciwników, by ich upokorzyć. Patrzcie, wygraliście? To, co my często robimy. Pycha w nas jest niesamowita. Jeżeli okazuje się, że ktoś nie miał racji, bo coś nas oskarżył, czy coś nam przypisał, idziemy mu pokazać, nie masz racji. Poszedł Chrystus do Kajfasza, Annasza, Piłata? Nie. Przyszedł do swoich. I im się objawiał, że żyje. Bo człowiek pokorny nigdy drugiego nie upokarza. Nigdy nie pokazuje, że on ma rację. Potem poznajemy pokorę. Pokora umie przyjąć nawet coś, co jest niesprawiedliwe, coś, co mi się nie należy. I nawet wtedy odniosę wielkie zwycięstwo i okaże się, że ktoś przegrał, to ja go nie dobijam. Bo nie ma sensu. I taki właśnie zmartwychwstały Chrystus. Chcąc dalej pomagać ludziom, nim wstąpił do nieba, powiedział apostołom, że ustanawia sakrament, w którym będzie ludziom odpuszczał grzech. Będzie ludziom odpuszczał grzechy. I tu chcę coś bardzo istotnego zaznaczyć. Chrystus nie ustanawia spowiedzi, tylko Chrystus ustanawia sakrament pokuty. A więc pokuta to jest pewny ciąg działań, które musi podjąć człowiek, żeby miał odpuszczone grzechy, żeby Pan Bóg się nad nim pochylił. I tutaj dlaczego ta spowiedź często okazuje się w naszym życiu tak mało skuteczna? Bo my się skupiamy tylko na dwóch warunkach dobrej spowiedzi. Skupiamy się na rachunku sumienia i na wyznaniu grzechu. No, i na tym trzecim zadośćuczynieniu, bo pokutę odprawiamy. Ale często zapominamy o dwóch bardzo istotnych warunkach dobrej spowiedzi, jakim jest żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. To często o tym zapominamy. I dlatego teraz popatrzcie, Pan Jezus ustanowił ten sakrament po to, aby choremu człowiekowi z powodu grzechów, człowiekowi, który sobie nie radzi nad swoją mową, nad swoimi myślami, nad swoimi uczuciami, nad swoimi czynami, żeby go umocnić od wewnątrz, żeby go uzdrowić. A więc spowiedź jest to sakrament uzdrawiający. I teraz w tym sakramencie pokuty, a więc od początku do końca, kiedy chcemy mieć odpuszczone grzechy, najważniejszy jest Bóg. I teraz patrzcie, żeby spowiedź, żeby sakrament pokuty przyniósł nam owoce, trzeba być cały czas skoncentrowany na Bogu, nie na księdzu. I tutaj właśnie chcę wam pokazać tę pokorę Boga w sakramencie spowiedzi, bo pewnych rzeczy nie zrozumiecie, jeżeli nie będziecie widziały ciąg zdarzeń, który ma miejsce. Mianowicie Pan Bóg, który jest najważniejszy w sakramencie pokuty. Patrzcie, jak On pomaga w skrycie. To pokora sprawia, że Bóg jest jakby w cieniu tego wszystkiego. Choć jest najważniejszy, bez Niego nie mogło być sakramentu pokuty. Nie moglibyśmy mieć odpuszczonych grzechów. A więc ukrywa przede wszystkim, po pierwsze, swoją obecność. Później daje władzę słabym ludziom i mówi wprost: jak odpuścicie, ja odpuszczę. Jak zatrzymacie, ja zatrzymam. O, to jest istota pokory Boga. Bóg, i patrzcie, jaki ksiądz jest ważny w sakramencie pokuty, w sakramencie spowiedzi. Bowiem ksiądz, jak powie, że nie masz rozgrzeszenia, nie dostajesz rozgrzeszenia. Jeżeli ksiądz ci da rozgrzeszenie, to żeby ci się nie należało, to Bóg i tak ci grzechy przebacza. O, to jest, patrzcie, to jest wielkość Boga. W słabych ludziach, grzesznych ludziach, którzy sami, przecież księża się sami spowiadają, my się sami spowiadamy. I my mamy taką władzę, bo ja na przykład sam nie mogę sobie grzechów odpuścić. Ja muszę klękać przed drugim księdzem, żebym nie miał grzechów. Ale przed tym słabym ludziom, upadającym, Bóg daje taką władzę, że podporządkowuje się im Bóg. I to jest tylko ta wielka pokora Boga. Niepojęta. Bóg oddziaływuje na ludzi przez ludzi. I to w tym, co jest wnętrza, dotyczy naszego. To się nie da wypowiedzieć. Naprawdę, jeżeli przejdziesz dobrze te wszystkie warunki dobrej spowiedzi, naprawdę nie macie grzechów. Tylko często jest tak, że widzimy konfesjona, widzimy księdza, a nie widzimy Boga w spowiedzi. Oj, to jest cały nasz dramat. Tu jest dramat ludzi. Często spowiedzi są okazjonalne. Nie jest to spowiedź, czyli przystąpienie do sakramentu pokuty, bo ja chcę być święta, ja chcę być w niebie. Ale często dlatego, bo są święta, bo są jakieś okoliczności, bo nawet i jak idą w pierwszy piątek miesiąca, to dlatego, że jest obietnica, kto sobie obejdzie pierwsze piątki, to będzie w niebie. A więc zobaczcie, nie ma tego szukania Boga w sakramencie spowiedzi, tylko są osobiste korzyści. I tu się zaczyna pewien dramat, który trzeba to dostrzec w dziewczyny i widzieć, co się dokonuje w sakramencie spowiedzi. To jest jakby pierwsza pokora Boga. Druga pokora Boga dotyczy tych, którzy do konfesjonału idą. My go obrażamy, a on nam chce pomagać. My nim gardzimy, a on nas chce przygarnąć. Zauważacie tę pokorę Boga? Obrażony, odrzucony, zdeptany chce nam to wszystko darować. To jest wielka, niepojęta pokora Boga. I co jeszcze? Jaka jest ta pokora? Pokora polega na tym, że Bóg nieraz tyle czeka, żeby coś do mnie dotarło. Ciągle popełniam te grzechy, a On ma nadzieję, że ja się poprawię. Czy to nie jest pokora? I dlatego, gdy zastanawialiśmy się dzisiaj nad tą pokorą Boga w sakramencie pokuty, właśnie trzeba wejść w tą głębię, o co naprawdę chodzi. I stąd też, dziewczyny, chciałbym Wam tak zwrócić uwagę, bo to są niby może proste wiadomości, ale jakże bardzo potrzebne. Pierwsze to jest to, żebyście zawsze do spowiedzi podchodziły z wielką szczerością. Nie może być ani chrzty przechytrzenia księdza w konfesjonale. To jest pierwsze. Bowiem, jeżeli jest choć trochę intencja, bo ja się wstydzę księdza i to powiem tak, żeby on tego nie zrozumiał, albo żeby on to inaczej zrozumiał, wtedy jest tak zwana spowiedź świętokradzka. A więc pomyślcie o tym. Bo często jest tak, jesteście młodymi dziewczynami, młode dziewczyny, i zaczynają się pewne grzechy w waszym życiu młodzieńczym. Bo tam nieraz się ciągnie na jakąś stronę pornograficzną. I nieraz się ogląda jakiś film. Nieraz już dochodzi do tego, że są jakieś kontakty, dotyki z chłopakiem. I teraz no, idę do tego konfesjonału i to jest naprawdę, no, nie jest łatwo wyznać. Mówmy szczerze. To nie jest łatwo. Ale dlaczego Bóg ustanowił spowiedź? Bo grzech jest pychą, a spowiedź jest pokorą. Człowiek pokorny tylko jest w stanie powiedzieć: to się ze mną stało. Zgrzeszyłem, Panie. A to, że zobaczcie, żeby doszło do tego, że zgrzeszyłem, macie przykład kapitalny w Dawidzie w Starym Testamencie. Bo to jest dla mnie klasyczny przykład, jak uwiódł żonę żołnierzowi, jak kazał tego żołnierza zabić. I nie wiedział, że on źle zrobił. Tak może być zaciemniony umysł. Uznanie grzechu to jest łaska. To nie jest tak, że... Bo popatrzcie, co Dawid robi, jak uznał grzech. On już taki nie chce być. Kładzie się w popiół, czyli że żałuje. I chce inaczej, naprawić chce to wszystko. Właśnie po tym poznajemy, że my walczymy z grzechem. Właśnie po to jest mocne postanowienie poprawy. I teraz zauważcie jedno, bo to też jest istotne, bardzo ważne, że jakbyś dzisiaj się źle wyspowiadała, a później, żeby nawet i spowiedzi były dobre, to wszystkie następne są świętokradzkie. Wszystkie świętokradzkie komunie święte. O tym trzeba mówić dzisiaj, bo do nas nie dociera, że Pan Bóg słucha cię w konfesjonale. Pan Bóg patrzy. To nie jest tak, że człowiek zwiedzie kapłana. Boga się nie zwiedzie. Właśnie ja ostatnio miałem takie spotkanie z pewną młodą osobą, która przyjechała na ślub swojej krewnej, swojej siostry. I okazało się, że ta starsza siostra, ta starsza osoba, która ze mną rozmawiała, rozwiodła się i żyła z innym mężczyzną. No i wiadomo, że człowiek taki nie może się spowiadać, bo rozgrzeszenia nie otrzyma. I jej rodzice wpływają na nie i mówią jej wprost: jak to będzie wyglądać na ślubie, jak ty nie przyjmiesz komunię świętej? Co o naszej rodzinie pomyślą? I ciebie spowiadam. Mamo, nie mogę. A co to, musisz o tym mówić księdzu? Zauważcie, jaka jest niska świadomość religijna. Własna matka sprowadza na grzech świętokradzki z powodu tylko opinii ludzkiej własną córkę. Dobrze, że miała mądrzejsza, jak mama ją nie posłuchała i nie poszła do spowiedzi. Bo w takiej sytuacji lepiej się nie spowiadać. A więc pomyślcie, dziewczyny. Bo może choćby jednej z was, które gdzieście przychodziły, bo to mówię, nie jest to łatwo mówić o pewnych grzechach. Ale trzeba wtedy powrócić do tej spowiedzi, kiedy była świętokradzka i ksiądz na pewno ci pomoże, żeby się dobrze wyspowiadać, żeby to wszystko ponaprawiać. Bo wtedy człowiek się staje coraz słabszy. Właśnie jeżeli są złe spowiedzi, to ja ciągle robię to samo, a nawet jeszcze gorsze rzeczy robię. I brnę coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Diabeł wymyśla w moim życiu coraz to nowe grzechy, które się sam dziwię, że ja ich popełniam. Ale taka jest prawda. Właśnie do tego prowadzą spowiedzi świętokradzkie. I stąd też to jest pierwsza rzecz, że jak człowiek idzie do spowiedzi, to powinien się najpierw zastanowić, czy moja ostatnia spowiedź była dobra. A wy zastanówcie się teraz, czy wszystkie wasze spowiedzi tych czasów były dobre. Bowiem złe spowiedzi prowadzą do potępienia. Taka jest prawda. Drugie, no to zawsze trzeba popatrzeć jedno. Nie można się nigdy przyzwyczaić do spowiedzi jako do mówienia ciągle tych samych grzechów. Bo często jest tak, przychodzę i od razu jak wiersz jakiś wyuczony. Pacierza nie mówiłem, taty nie słuchałem, z koleżanką się pokłóciłam, przeklełam. No, daję taki przykład. Chodzi o to, że trzeba się zastanowić, jak wyglądało moje życie od ostatniej spowiedzi. Człowiek nie musi ciągle powtarzać tych samych grzechów. Ja się tylko spowiadam z tych grzechów, które od ostatniej spowiedzi popełniłam. Nie wszystkich, bo tamte już zostały odpuszczone. I to są niby praktyczne, proste uwagi, ale jakże one są praktyczne i potrzebne. Bo nieraz jak się rozmawia z młodymi, idącymi do bierzmowania, oni nie mają już pojęcia nieraz o spowiedzi. Ciągle wyznają te same grzechy. Nie ma sensu. Jak od ostatniej spowiedzi chodzisz do kościoła na każdą mszę świętą, po co wyznawać, że do kościoła nie chodzisz? Opuściłam mszę świętą. I teraz zobaczcie, właśnie jakże dobre jest robić sobie codziennie tak rano, wieczorem rachunek sumienia, nim się położy się człowiek spać. Tak jak dla was, usiądź sobie nawet, tak pomyśl, co z dnia dzisiejszego trzeba by było wyznać przed księdzem na spowiedzi? Dlaczego? Bo wtedy będzie ci łatwo pozbierać wszystkie grzechy od ostatniej spowiedzi. I teraz, jeżeli już rzeczywiście dobrze zrobimy rachunek sumienia, to trzeba umieć popatrzeć w stronę krzyża i jego się obraziło. To są ważne rzeczy, dziewczyny, bo to później, dlaczego dzisiaj stajemy się tak niewrażliwi na Boga? Dlaczego wiara do nas nie przebawia? Dlaczego nas Kościół nie pociąga? Dlaczego nas nie pociągają sakramenty? No zobacz sobie, człowiek spocony, brudny, to go jaki jest? Śmierdzi. I coś podobnego się dzieje z nami, jak żyjemy w grzechach. To jak może Bóg nas pociągać? Dlatego niektórzy boją się tak strasznie wejść do kościoła, jak mają więcej grzechu. Bo tu przecież jest tak, że Bóg oddziaływuje na nasze wnętrze. I stąd, jeżeli będziemy mieli i więcej będziemy mieli grzechu, to później Bóg będzie nam coraz bardziej był niepotrzebny. Stąd trzeba naprawdę umieć popatrzeć, jego się to obraziło. To dlatego ja z tego się spowiadam, bo on mi powiedział, że tak nie powinno być. To nie ludzie wymyślili sobie grzechy. Ale Chrystus mi powiedział, czego nie powinienem czynić, czego powinienem unikać, żeby go nie obrażać, sam się uświęcać i zbawiać. I teraz normalna konsekwencja, zobaczcie, jest to, że ja myślę, z czego ja się poprawię. I zawsze trzeba uderzać w grzech najcięższy. I dopiero wtedy się podchodzi do kraty konfesjonału. I zawsze ta myśl, Panie Jezu, do Ciebie idę. Robicie sobie taką intencję. Ksiądz jest tylko narzędziem w ręku Boga. To Jezus jest najważniejszy. Gdyby Jego tam nie było, to by ci ksiądz ci grzechów nie możecie rozgrzeszyć. Ale grzechy odpuszcza Bóg, uzdrawia Bóg. Ksiądz rozgrzesza. Czy wy rozumiecie, co to jest odpuszczenie, a co jest rozgrzeszenie? To są dwie rzeczy różne. Ksiądz tylko potwierdza, że Bóg coś w twoim życiu zrobił. Przez rozgrzeszenie. Bo spełniłaś warunki. Ale pomaga człowiekowi Bóg. Kapłan poprzez słowa, które są bardzo ważne i które sobie brać do serca trzeba. I jeszcze jedno. Zawsze trzeba odmówić pokutę, którą ksiądz daje. Jak ktoś sobie zapomni, odmówić inną. Ale nie można zostawiać spowiedzi bez odmówienia pokuty, bo to jest grzech ciężki. Odkładanie pokuty jest grzechem lekkim, a kto nie odmówi pokuty do następnej spowiedzi, popełni grzech ciężki. I Starałem się w tej końcowym wystąpieniu pokazać wam spowiedź, bowiem Bóg tylko pokornemu człowiekowi pomaga w spowiedzi, pokornemu. Dlatego wam powiedziałem, że nie jest łatwo się spowiadać nikomu. I tutaj jak nie będziesz pokorną dziewczyną, bo się uniżyć trzeba przed Bogiem, trzeba mieć tą świadomość, że moja pycha, moja zarozumiałość, moja głupota zrodziła moje zachowanie. Ale Panie, nie chcę być taki. Dlatego przychodzę do Ciebie, abyś mi pomógł. I życzę wam, dziewczyny, żebyście miały takie spowiedzi, a wtedy zobaczycie, nie będziecie miały problemu ani z wiarą, ani zachowaniem przykazań, ani przynależności do Kościoła, bo tak naprawdę to Bóg nas przekonuje do tego, co jest wielkie. I to są ważne sprawy, bo tak, jedne z was już wchodzą w takie dorosłe życie. Część was już jest takich dorosłych dziewczyn. Wszyscy potrzebujemy pomocy ze strony Boga. Bóg okazuje wam jeszcze raz swoją miłość, głosi wam coś. Po co wam to czyni? Żeby wam pomóc, byście poważnie realizowały swoje powołanie związane z chrztem. Wiele będziemy mówić o tym chrzcie w najbliższym czasie, bo przecież w 2016 roku będziemy obchodzić rocznicę 1050 przyjęcia chrztu przez naszą ojczyznę, przez Polaków. I stąd też to będzie okazja do tego, byśmy zrozumieli, że wtedy zawarliśmy przymierze. Bóg zobowiązał, że nas doprowadzi do nieba, a my, że będziemy zachować Jego przykazanie, Jego ten związek z Nim. I stąd w takich sprawach prostych chciałem wam przedstawić to, co jest istotą. Nie myśmy wymyślili pokutę, ale Bóg wymyślił ten sakrament. Nam by nawet do głowy nie przyszło, że w taki sposób może Bóg pomagać ludziom. Gdyby Bóg nie powiedział apostołom we Wieczerniku, że daje wam Ducha Świętego, przez którego uczynię was narzędziem łaski, nikt by z nas tego się nie odważył. I zresztą jednym z najtrudniejszych obowiązków księdza to jest spowiedź. Nie ma nic gorszego. Powiem, jak ksiądz rozgrzeszy, to jest rozgrzeszenie, ale jak ksiądz źle rozgrzeszy, to bierze odpowiedzialność za to. Dlatego nieraz cię musi zapytać, bo jak ja ci daję rozgrzeszenie, to niejako twoje grzechy przechodzą przeze mnie. I jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to ja ci muszę zapytać się. Bo nieraz, wiecie, to tak się mówi, te grzechy, naprawdę. Nieraz wychodzą, że bardzo ciężkie grzechy, ludzie taki w delikatny sposób mówią, takiej otoczce. A później jak się człowiek zapyta, to okaże za tym, są bardzo ciężkie grzechy. I to nie pyta się z ciekawości, bo ksiądz nie może być ciekawy w konfesjonale. Ale z tego, co ja ci daję rozgrzeszenie, to mówię ci, Bóg cię zrozumiał, człowieku. Idź, już nie masz grzechów. Przyjmij komunię świętą. I oby tak zawsze było. Amen.